za chwilę wykład, kolejne przykazanie, nie kradnij. Moi kochani, jak człowiek się zaczyna zastanawiać, ile rzeczy, ile spraw, ile czasu można ukraść, ale to nie tylko o to chodzi. Bardzo dziękuję panu Franciszkowi, że przyjął zaproszenie i zechciał podzielić się w formie konferencji, refleksji treścią tego przykazania. Witamy pana Franka i prosimy o siódme przykazanie. Jak brzmi i czemu tak brzmi?
Dziękuję bardzo. Ksiądz z mojej byłej rodzinnej parafii, były proboszcz, kiedyś powiedział, że to było w październiku, powiedział, po nabożeństwie różańcowym będzie msza. Proszę zostać. Te pół godziny nikogo nie zbawi. No więc to tak, to ja też apeluję, proszę zostać, a to nie będzie pół godziny, właśnie troszkę mniej, więc, ale mam nadzieję, że jakoś się tam przysłuży, przynajmniej do jakichś twórczych refleksji. No właśnie, nie kradnij. Kiedy słyszymy złodziej, no to widzimy faceta w kominiarce z latarką, z workiem na plecach, albo kieszonkowca, który dobiera się do naszych pieniędzy w autobusie na przykład, albo jakiegoś człowieka, który wybija w naszym aucie szybę i ucieka z tym, co tam dorwał. No są oczywiście takie pierwsze impresje, jakie się pojawiają w głowie, kiedy człowiek słyszy złodziej. Takimi złodziejami to my na pewno nie jesteśmy, to z tym raczej problemu tu nie mamy. No ale kradzież oczywiście bywa dużo subtelniejsza. Poczynając od takich ludzkich spraw, jak na przykład to, że w pracy człowiek robi co innego niż to, za co mu płacą. No to kradnie. Kto wykonuje pracę źle, no też kradnie, no bo ktoś kupi jego produkt za pełną cenę, a potem będzie musiał dopłacać za naprawę. Na przykład ktoś korzysta z pomyłki ekspedientki i przyjmuje za dużo reszty. Widzi to, nie reaguje. No, kradnie. Ja mam od pewnego czasu wgnieciony błotnik w samochodzie, bo ktoś na parkingu to zrobił, no i uciekł. No to złodziej, bo okradł mnie z pieniędzy, które muszę teraz wyłożyć na to, na naprawę. To takie rzeczy jak lewe oprogramowanie czy inne tego typu sprawy, no to już jest też standard właściwie. To są takie subtelności, o których czasami się jakoś nie myśli, bo człowiek no, jednak przykłada kalkę tego faceta z workiem w kominiarce do słowa kradzież. Niedawno w radiu słyszałem, że jacyś harcerze oddali wielką kwotę pieniędzy, już nie pamiętam, no, znaleźli gdzieś bodaj 10 tysięcy, dużo. Ktoś zgubił. I przynieśli na policję. No i policja, to w radiu mówili, policjanci byli zdumieni, bo rzadko zdarza się, żeby ktoś oddał tak dużą kwotę. I nie dalej jak tydzień temu, dokładnie 29 sierpnia, na holenderskiej autostradzie A2 koło Maastrichtu wysypały się pieniądze. Otworzył się kontener, w którym wieziono dziesiątki tysięcy euro do bankomatów. I tu cytuję dosłownie, jak depesza brzmiała. Autostrada została zasypana banknotami. Widzieliśmy, jak ludzie dosłownie grabili banknoty, wracali z nimi do swoich samochodów i odjeżdżali. Mówi Rudy Bouma z programu telewizyjnego jakoś tam po holendersku, który przypadkowo przejeżdżał tą trasą i sfilmował całe wydarzenie. Dodał, że zanim przyjechała policja, widział, że tylko jedna osoba wróciła z banknotami do kierowcy. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy zniknęło. Policja zaapelowała o zwrot pieniędzy, przypominając, że ich przywłaszczenie jest kradzieżą. A co to wszystko znaczy? Że co? No przecież na tej autostradzie jechali zwykli ludzie, którzy prawdopodobnie na co dzień nie kradną. I trudno sobie wyobrazić, żeby akurat w tym momencie na tej autostradzie znalazło się tylu ludzi, którzy normalnie chodzą w kominiarkach po nocy i z latarką. Trudno sobie wyobrazić, żeby to byli ludzie, którzy normalnie się trudnią kradzieżą kieszonkową. Tymczasem zdarzył się taki wypadek, wysypały się pieniądze i nagle mnóstwo ludzi kradnie pieniądze. To nie są ich pieniądze, oni o tym przecież musieli wiedzieć. A komunikat policji wcale chyba nie był jakimś szczególnym odkryciem. To nie były ich pieniądze. Ludzie, którzy zgubili te pieniądze, byli niedaleko. Znalazł się jeden człowiek, który przyniósł. Reszta ukradła. Co to znaczy? Czy ludzie nie kradną do czasu, aż się trafi odpowiednia sytuacja, okazja? Nawet jest takie złośliwe powiedzonko, że cnota to chroniczny brak okazji. To w tym kontekście przypomina mi się dowcip o facecie, który pytał dystyngowaną panią, czy przespałaby się pani ze mną za 5 milionów dolarów? Tak. W takim razie, skoro omówiliśmy kwestię zasad, przejdźmy do negocjacji ceny. Bo wiadomo, o co chodzi. No, tak właśnie jest. Jeśli jestem gotów zgrzeszyć, na przykład kradzieżą, za jakąkolwiek cenę, to znaczy, że w moim życiu są sprawy, które przeważają nad tym, co jest najcenniejsze. Czyli, że mam zaburzoną hierarchię wartości. Bo to znaczy, że są takie śmieci, które gotów jestem nabyć w zamian za samego siebie. No bo przecież grzech to jest zatrata siebie. Sprzedaż siebie za pustą nadzieję na jakąś przyjemność, o której i tak z góry wiadomo, że się skończy. Nawet jeśli się w ogóle zacznie. Beznadziejna transakcja. Kradzież to jest głupie szukanie tego, czego wszyscy szukają. Szczęścia. Niektórzy szukają mądrze. Oby jak najwięcej. Ludzie, którzy słuchają Chrystusa, szukają mądrze. Ale wszyscy szukają szczęścia. W zasadzie moglibyśmy sobie nawet darować życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, bo szczęście wystarczy. Jak ktoś nie jest szczęśliwy, to mu zdrowie i pomyślność do niczego się nie przyda. A jak jest szczęśliwy, to nie potrzebuje niczego więcej. W zasadzie o to chodzi człowiekowi w ogóle w życiu. Więc wszyscy do tego szczęścia dążymy, tyle że z powodu jakiegoś chyba grzechowego zaćmienia wielu ludzi upatruje szczęścia tam, gdzie go jeszcze nikt nie znalazł. W przywłaszczeniu sobie tego, co do mnie nie należy. Ja kiedyś w jednym z swoich felietonów określiłem taką postawę tak zwanej myśli wyrachowanej. Tak, ludziom chodzi o zdrowy sen, a zabijają się o złote łóżka. Czy nie jest właśnie tak? Przecież istotą naszych dążeń jest bycie szczęśliwym. A upatrujemy bycie szczęśliwym w formie, która jeszcze nikogo nie uszczęśliwiła. Można umrzeć na worku złota z nieszczęścia. Samobójcy bardzo często to nie są ludzie pozbawieni wszystkiego. To nie są biedacy. To nie są ludzie nawet chorzy. To są ludzie nieszczęśliwi, którzy tak poprowadzili swoje życie, że oczywiście pomijając przypadki chorobowe, tak poprowadzili swoje życie, że nieraz czują się, że są bez wyjścia. Są przede wszystkim nieszczęśliwi. To nie zewnętrzne warunki powodują, że człowiek jest szczęśliwy lub nie. Spróbujcie sobie przypomnieć taką chwilę, gdy byliście najszczęśliwsi w życiu. Czy to był skutek posiadania czegoś? Ja się założę, że nie. Myślę, że żadne pieniądze i żadne materialne rzeczy nie były źródłem tego szczęścia. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że uczciwie nabyte i posiadane dobra materialne nie dają satysfakcji i nie mogą być źródłem radości. Ale to jest radość innego rodzaju. Ona jest krótkotrwała. Ona podlega erozji. Tak jak Jezus mówi, to mól zżera i właśnie złodziej kradnie. To, co mnie cieszyło kiedyś, to już dzisiaj z reguły, w sensie materialnym, to już dzisiaj z reguły gdzieś tam rdzewieje. Mój pierwszy samochód, kiedy go kupowałem, no byłem niesłychanie przejęty. To była jakaś tam radość po ludzku, a dzisiaj już nie ma tego samochodu. Gdzieś tam pewnie jakieś części może przetopiono, nie wiem. Ja myślę tak, że gdyby ktoś z nas był na tamtej autostradzie i wziął choćby jeden banknot dla siebie, to znaczy, że głupio szuka tego, za czym tęskni. Bo złodziej to jest ktoś, kto kompletnie nie rozumie, że goni za tym, czego nie pragnie. I że pragnie czego innego niż to, za czym goni. Jedno z najwcześniejszych wspomnień mojego dzieciństwa, no każdy ma takie migawki, jakby gdzie sięga najgłębiej, nie? Więc ja sięgam najgłębiej do takiej rozmowy z moją mamą, kiedy pytałem ją, czy sprzedałaby mnie za ileś tam złotych. No, jakąś tam kwotę wymieniłem, no powiedzmy, że 1000. No, to ja nie bardzo umiałem liczyć i te wielkości były zupełnie prawdopodobnie śmieszne. Ale w każdym razie podawałem coraz więcej, bo tak jak uważałem, że to jest więcej. Nie? Więc mama mówi, że nie sprzedałaby mnie za 1000 złotych. Ja mówię, a w ogóle ja tak o to pytałem dlatego, że różne takie panie opowiadały, czasami straszyły. No jak to dzieci straszyły, że potem, że jak będę niegrzeczny, to mnie tam mama zostawi albo sprzeda właśnie. Ja się tego autentycznie bałem. Moi rodzice nie kłamali nigdy, ale tutaj panie niektóre posuwały się do takich metod, powiedzmy, wychowawczych. Więc ja się tego naprawdę bałem. I pamiętam tą rozmowę, która mi wtedy niesłychanie uspokoiła, bo ja mówiłem, pytam, a czy za 2000, czy mnie sprzedasz? Nie. No, a za 5? No, potem jeszcze jakąś idiotyczną liczbę wymyśliłem. Ona się roześmiała, przytuliła mnie i powiedziała, nic, za nic cię nie sprzedam. Nigdy, za nic. I ja pamiętam, że ja byłem zdumiony, bo gdzieś mi się to zakodowało, że każdy jest do sprzedania, tylko trzeba odpowiednią kwotę podać. Że to jest... Nie dopuszczałem jakoś możliwości, że człowiek może mieć motywację ponad materialną. Że nie ma takiej rzeczy materialnej, która mogłaby przeważyć, która mogłaby spowodować sprzedanie czegoś lub w tym wypadku kogoś. I pewnie tak jest z większością rodziców, że nie sprzedaliby swoich dzieci za nic. A dlaczego? A dlatego, że swoje dzieci kochają. A kochają, bo one stanowią wartość większą niż cokolwiek, co może zaoferować ten świat. To jest pewnego rodzaju ekonomia. My nawet nieświadomie to tak do tego podchodzimy. Inne dzieci, obce, są nam często obojętne, bo one nie są nasze. My jesteśmy do czegoś przywiązani. Jeśli sercem się do czegoś przywiążemy, to jesteśmy gotowi za to oddać życie. I to jest naturalne, że ja swoje dzieci kocham tak, że oddałbym za nie wszystko, co ludzkie, co ziemskie. Ale właśnie to jest charakterystyczne. Człowiek, który kocha, nie sprzedaje tego, co kocha. I w tym kontekście chciałem przytoczyć słowa Pana Jezusa, znane. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Innymi słowy, dusza ma wartość nie do zapłacenia przez człowieka i o nią trzeba przede wszystkim dbać. Kradzież i każdy inny grzech to jest działanie w kierunku zatraty swojej duszy. Kradzież to jest sprawa złego widzenia. Złodziej nie widzi tego, co daje szczęście. Nie widzi tego, co jest warte miłości. Nie widzi tego, co kochałby, gdyby wiedział, jakie to jest. I dlatego jest głupio chciwy. Bo przyczyną kradzieży jest chciwość. Gdzieś to tam jest zaszyte w czynach, które określamy jako kradzież. To tam zawsze jest chciwość, tylko głupia. To jest jeden z grzechów głównych. Kto kradnie? Ktoś, kto uważa, że bez kradzieży będzie mu czegoś brakowało. I tu, jak myślałem o tym, to mi to przyszło do głowy, te przyszły do głowy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Łukasza, według Świętego Łukasza. Czy brakowało wam czegoś, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Słyszycie? Nie brakowało, a nie mieli trzosa, torby, sandałów, a nie brakowało niczego. I jak to jest możliwe? No tak, że oni zaufali Jezusowi i poszli w teren bez tego wszystkiego, co człowiek wyobraża sobie, że musi mieć. Otóż nie musi. Musi tylko Jezusowi zaufać. Grzech, a kradzież jest jednym z takich najbardziej wybijających się w tym kontekście, to jest czyn braku zaufania przede wszystkim. Nie ufam, jeśli złodziejem jest człowiek, który przyznaje się do Chrystusa, to tym bardziej daje dowód braku zaufania, bo on wie, komu miałby ufać. Bo on nie ufa Bogu, że się Bóg o niego zatroszczy. Wydaje mu się, że on musi sobie coś załatwić jakimikolwiek metodami. On to potrzebuje, on wie. On sobie już scenariusz życia ułożył i wie dokładnie, czego potrzebuje i co mu ma przynieść szczęście. Nie ufa Jezusowi. W tym kontekście pozwolę sobie opowiedzieć taką historię, która dla mnie jest bardzo ważna. Czasami gdzie się opowiadam, jeśli ktoś już to słyszał, to niech tak udaje, że nie słyszał. I więc dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że i w kontekście tego, co tu mówię, ale także i w ogóle jakoś tak daje mi taki życiowy spokój. Takie zdarzenie sprzed wielu lat, to był jeszcze stan powojenny za czasów Jaruzelskiego, kiedy w sklepach były opryskliwe ekspedientki, ocet i musztarda. No i czasem był chleb. To był akurat, mama mnie posłała do sklepu piekarniczego. I tam no akurat był chleb, tylko że nie tyle, ile ludzi, bo ludzi było więcej. Jak wszedłem, a wiedziałem, że to już będzie tak zwany ostatni szup, jak to go dali, i tam, że już więcej chleba nie będzie. No więc sobie pomyślałem, no to co ja tu będę stał, nie? Już chciałem wyjść. Sobie pomyślałem, że to nie ma sensu. I wtedy pamiętam, że mnie jakoś jakby w głowę coś młotkiem uderzyło. No przecież ja codziennie się modlę, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I ja sobie pamiętam, że to dzisiaj jakoś tak mnie uderzyło mocno, że No to znaczy, że to ja dzisiaj potrzebuję. To jest konkretny. Skoro Jezus każe nam się modlić konkretnie o konkretny chleb, to widocznie On to jakoś załatwi. Pamiętam, że we mnie wstąpiła tak wielka nadzieja z punktu widzenia tego, co tam było, to irracjonalna, że dla mnie chleb będzie, więc że zostałem i stoję w tym sklepie. Stoję, ludzi ubywa, chleba jeszcze bardziej, no i w pewnym momencie stało się to, co się musiało stać. Pani mówi, nie ma chleba. No, ludzie w ten zwrot wychodzą, a ja stoję jak głupi w tym sklepie, a to był, ja byłem jeszcze wtedy bardzo nieśmiały i takie sytuacje niesłychanie mnie stresowały. I jak, ale ja właśnie zamiast jeszcze wyjść, to podszedłem do lady. Wiedziony cały czas przekonaniem, że coś będzie dla mnie. Podszedłem do lady i wtedy zobaczyłem krawędź tej lady i po przekątnej, jakby tak wzrok mi padł na dolną półkę, tuż przy ziemi, a na niej był piękny, rumiany chleb. No i pamiętam, że serce zaczęło mi bić i mówię, no ale to ten chleb to chyba przez kogoś zamówiony. Nie, może pan wziąć. No, ale dlaczego on tu jest? Był pęknięty, to odłożyłam. I sobie wtedy pomyślałem, jakimi drogami szły myśli tej kobiety? Przecież każdy z tych ludzi, co tam byli, wziąłby ten chleb. No, poza tym pęknięcie było, jeśli w ogóle było, to było smaczniejsze niż cała reszta. No, on chyba nawet mi zniżkowo policzyła. No, zupełny odlot. No, to była w każdym razie rzecz, która... Ja do dzisiaj wiem, że Pan Jezus mi to pokazał, że właśnie On się zatroszczy. Że On nas bierze za słowo. Jeśli my jesteśmy chrześcijanami, jeśli przyjęliśmy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to On się zatroszczy o nasze sprawy i nie musimy, a nawet nie możemy troszczyć się o swoje sprawy nieuczciwie, bo kradzież jest zawsze nieuczciwością. Nie możemy, nigdy nie jest tak, że grzech jest jakimkolwiek dobrym rozwiązaniem. Nigdy. I żaden grzech, a zwłaszcza kradzież. Kradzież, mówi się, przecież kradzione nie tuczy. Być może nie jedna osoba właśnie dlatego chciałaby jeść tylko kradzione, ale tu chodzi o inną sytuację oczywiście. I my mamy komfort, słuchajcie, my mamy komfort, jakiego nie ma nikt na świecie. My chrześcijanie, jeśli świadomie podchodzimy i konsekwentnie do tego, czego nas uczy Jezus, jeśli my Mu ufamy, że On się zatroszczy o sprawy naszego życia, to nikt inny, my możemy spać spokojnie. To oni mają te swoje łóżka złote, no ale... Po co nam te złote łóżka? Mało tego, my nawet dostaniemy złote łóżka, jak będą potrzebne. Dla mnie jest tak, często to wracam do Jana Pawła II, który w zasadzie niczego nie chciał, wszystkiego się wyrzekł, a mieszkał w najwspanialszym pałacu świata pomiędzy dziełami sztuki takimi, że dęby włosa, włosy dęba stają. Przepraszam. Tak właśnie. I jeszcze jedna rzecz. Chciałem też nawiązać do takiego zdarzenia, które mi opowiedział znajomy. Człowiek, który tak bardzo jakoś żył z Panem Jezusem. Żyje. On jeszcze żyje. Powiedział, że kiedyś go w sklepie okradli. On oddał swoje życie Panu Jezusowi. Tak, tak. To kiedyś mi o tym mówił. I okradli go w sklepie. Ukradli mu portfel. No i w pierwszym momencie się wściekł, jak się zorientował. Ale w drugim mu przeszło, bo sobie przypomniał, że to nie był jego portfel. To był portfel Pana Jezusa. Bo to jest konsekwentne, słuchajcie. Jeśli my oddajemy życie Jezusowi, to naprawdę z wszystkim. To, co jest nasze, to już nie jest nasze. To jest Pana Jezusa. I człowiek, który oddał życie Jezusowi, to temu człowiekowi nie można niczego ukraść. To jest ten komfort. To geniusz ubóstwa chrześcijańskiego to nie jest to, że człowiek niczego nie ma. Tylko nie można mu niczego ukraść. Bo on po prostu wszystko ma u Boga. No to jest właśnie nawet to, ten źródło słów niektórzy wywodzą od, że człowiek ma to wszystko u Boga. Nie? No, więc, ale dlaczego ja o tym mówię w kontekście kradzieży? Dlatego, że człowiek, który w ten sposób podchodzi do spraw chrześcijaństwa, życia, to w ogóle do każdej sprawy w życiu, to on nie będzie miał motywacji kradzenia, kradzieży. Bo kradnie ten, kto ma złą motywację. To nie jest tak, że ja mówiłem o głupiej chciwości, ale myślę, odważę się powiedzieć to, że jest też dobra chciwość. Bo my wcale nie musimy się wszystkiego wyrzec i niczego nie chcieć. Jak Jezus nam mówi, że gromadźcie sobie skarby w niebie, to po co to mówi? Jak skarby, to znaczy, że chcemy tego. Skarbów się zawsze chce. My po prostu wiemy, co naprawdę jest warte. Do czego warto tęsknić. My jesteśmy dobrze chciwi. To jest chrześcijańska chciwość. Prawidłowa. Z tym się wiąże, to się wiąże z oddaniem życia Jezusowi. Podstawą kradzieży jest chciwość tego, co się człowiekowi nie należy. A nie należy się, bo mu to nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne nic, co pochodzi z grzechu. Ale to nie jest tak, że aby nie być złodziejami, tak jak mówiłem, że musimy nie być chciwi. To jest niemożliwe, żeby człowiek na dalszą metę robił coś, do czego go nic nie ciągnie. Bez motywacji, a tym bardziej z motywacją odwrotną, daleko się nie zajedzie. Mamy być chciwi tego, czego chcieć należy, tego, co nam przeznaczono. Mamy być zachłanni na prawdziwe dobro, na prawdziwy skarb. I właśnie o tym mówi Jezus. Mamy być chciwi prawdziwych dóbr, a nie dymu, jakim są cudze bogactwa. Mamy pożądać tego, co się nam należy. Z łaski Boga oczywiście. Nie dlatego, że się to nam z natury należy. Bóg nam to przyznał. I w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. One są dla nas. Tylko my mamy ich chcieć. Wtedy mamy prawidłową motywację i do głowy człowiekowi wtedy nie przyjdzie kraść. I wtedy nie będziemy złodziejami, lecz dobrodziejami. Dziękuję bardzo.
Panie Boże, jesteś wielki. Posłałeś nam dziś wielu dobrodziejów, ale szczególnie dwom dobrodziejom dziękujemy, ojcu Eugeniuszowi i panu Frankowi. Połączmy. Z ust ojca Eugeniusza usłyszeliśmy o kubku. Kocham grupę 33. A pan Franek nam powiedział, że ten, kto kocha, nie sprzedaje tego, co kocha. Nie dajmy się sprzedać. Trzymajmy się razem.